Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Staropolskie obyczaje w XVI i XVII wieku. Zwyczaje polskiej szlachty. Z narodzinami młodego szlachcica wiązała się dość duża liczba przesądów. Należało do nich wylewanie wody z kąpieli nowonarodzonego dziecka dopiero po 3 dniach. Nowy członek rodziny był także przykrywany starym, podartym płótnem. Miało to na celu osłonę dziecka przed demonami i złymi duchami. Śluby były bardzo okazałe. W roku 1637 Władysław IV wziął ślub z Cecylią Renatą. Na wesele zabito 40 tysięcy kogutów i kapłonów. Kapłon to taki specjalnie utuczony młody kogut. 20 tysięcy gęsi, parę setek wołów oraz nieskończoną ilość dzikiego ptactwa. Co ciekawe, weselnicy uskarżali się na braki potraw. Powodem była prawdopodobnie duża kradzież jedzenia. Wesela trwały minimum 3 dni, ale zdarzały się takie, które trwały tygodniami. Natomiast po śmierci znanych osób wystawiano ich zwłoki, ubrane bardzo odświętnie, na katafalku na widok publiczny. Celem było pożegnanie się z czcigodnym zmarłym. Czasami pogrzeb odwlekany był całymi miesiącami, a ciało specjalnie balsamowane. Same uroczystości pogrzebowe trwały nawet od 2 do 4 dni. Podczas obrzędów ciekawa była postać Archimimiusa, który odgrywał zmarłego, wjeżdżając konno do kościoła i symbolicznie spadając z siodła przy katafalku. Powszechna była również płatna prostytucja. Kobiety lekkich obyczajów bardzo często towarzyszyły oddziałom wojska, przyjeżdżały na elekcje królewskie i sejmiki, na jarmarki itd. Często domy publiczne prowadzone były przez kata, a same prostytutki nosiły wyróżniający ich strój. Co ciekawe, zmuszane były także do pewnych prac publicznych, takich jak na przykład pomoc przy gaszeniu pożarów. Toasty podczas uczt bardzo często wznoszono za każdym razem z innego kielicha, stąd też gospodarz musiał mieć ich dość dużo. Osoba, która wznosiła toast, wypijała zawartość kielicha i podawała go dalej. Następna osoba go napełniała, wypijała i także podawała dalej. Dzięki temu ktoś, kto wznosił toast, pił zdrowie każdego obecnego. Gospodyni uczty nie piła, tylko dotykała ustami brzegu, a następnie podawała kielich gościowi, który miał być uczczony. Często zdarzało się, że naczynie było wyrzucane na ziemię zaraz po wypiciu zawartości, aby zaznaczyć, że nikt nie jest już godzien z niego pić. Zdarzało się także, że kielichy były rozbijane o własne głowy pijących. Podczas obrad sejmowych posłowie jedli i pili. Jeśli posłowie byli niezadowoleni z przemówienia jednego z jego kolegów na sejmie, to obrzucali go twardymi jabłkami i gruszkami. Często również szlachta podczas czytania Ewangelii w kościele wyjmowała szable. Natomiast jako pokuta za grzechy zdarzało się, że msza była wysłuchiwana w pełnej zbroi z podniesioną szablą. Typowe było również leżenie krzyżem. Polacy sławni byli ze swojego apetytu. Cudzoziemcy nie mogli się nadziwić pojemności polskiego żołądka. Natomiast Polacy o Włochach mówili, że cienko jadają. Zamożna szlachta zjadała dziennie mniej więcej 6 do 7 tysięcy kalorii. Potrawy były bardzo często przygotowywane tak, aby lepiej wyglądały niż smakowały. Popularne było podawanie ptaków w pełnym upierzeniu, wykładanie na półmiski świnie i dziki, a także ich farbowanie i złocenie. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Starszy pan dzwoni do syna. Matka i ja rozwodzimy się. Że co? Tato, dlaczego? a doszliśmy do wniosku, że czas spróbować żyć na własną rękę. Syn dzwoni do siostry. Ty, starzy chcą się rozwieść. Co takiego? Dzwonię do nich. Tato, nic nie róbcie, dopóki nie porozmawiacie z nami, błaga córka. Przyjeżdżamy jutro. Starszy pan rozłącza się i mówi do żony. Dobra, to na Wielkanoc będą u nas. A co my wymyślimy na Wigilię? Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę. Dzień dobry, a z kim pan jest umówiony? No nie wiem. A na jakie stanowisko? No też nie wiem. No dobrze, to co pan umie? No nie wiem. Wie pan co, prezesa to my już mamy. Pewien osioł powiedział tygrysowi, trawa jest niebieska. Tygrys odpowiedział mu, nie, trawa jest zielona. Dyskusja nabrała tempa i obaj postanowili poddać sprawę arbitrażowi i w tym celu zwrócili się do lwa, króla dżungli. Przed dotarciem na polanę w lesie, gdzie na tronie siedział lew, osioł zaczął krzyczeć. Wasza wysokość, czy to prawda, że trawa jest niebieska? Lew odpowiedział. To prawda, trawa jest niebieska. Osioł rzucił się naprzód i kontynuował. Tygrys nie zgadza się ze mną. Zaprzecza i denerwuje mnie. Ukarz go. Król wtedy oświadczył. Tygrys zostanie ukarany 5 latami milczenia. Osioł skoczył z radości i poszedł swoją drogą, zadowolony i powtarzając. Trawa jest niebieska, trawa jest niebieska. Tygrys przyjął jego karę, ale zapytał lwa. Wasza wysokość, dlaczego mnie ukarałeś? Przecież trawa jest zielona. Lew odpowiedział. W rzeczywistości trawa jest zielona. Tygrys zapytał, więc dlaczego mnie karzesz? A lew na to. To nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Kara jest taka dlatego, że tak odważna, inteligentna istota jak ty nie może tracić czasu na kłótnie z osłem, a na dodatek przyjść i zawracać mi głowę tym pytaniem. Najgorszą stratą czasu jest kłótnia z głupcem i fanatykiem, któremu nie zależy na prawdzie ani rzeczywistości, a jedynie na zwycięstwie swoich przekonań i złudzeń. Nigdy nie marnuj czasu na dyskusje, które nie mają sensu. Są ludzie, którzy mimo przedstawionych im dowodów nie mają zdolności zrozumienia i inni, którzy są zaślepieni przez ego, nienawiść i urazę, a jedyną rzeczą, której chcą, to mieć rację. Nawet jeśli jej nie mają. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy. Twój spokój i cisza są warte o wiele więcej niż ta prawda. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.